Wojciech Smyczyński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za Historia. No, zmieniła się pora naszej audycji. W większym skupieniu wieczorem możemy spokojnie teraz słuchać tego, co mamy do powiedzenia o historii. Dziś będzie ciekawie, bo przeniesiemy się właściwie do takiego, jak to właśnie się mówi, długiego XIX wieku, czyli lat między rokiem 1815 no, a I wojną światową i spojrzymy na Królestwo Polskie z perspektywy religijnej, ale ja będę moich dzisiejszych gości też namawiał, żebyśmy dzięki temu spojrzeli na kwestie etniczne i narodowe, bo jedno za drugim być może w jakimś stopniu się przemieszcza. Moi dzisiejsi goście są jakby połączeni nie tylko poprzez to, że są dzisiaj u mnie w studiu, ale także jako autorzy książki Kościoły, wyznania, wspólnoty i związki religijne w Królestwie Polskim. Krzysztof Lewalski, Tadeusz Stegner. Witam panowie.
Dobry wieczór.
Do wieczora.
Książka wydana przez Uniwersytet Gdański, który panowie reprezentujecie. Z profesorem Stegnerem mamy mały jubileusz. Zdradzę się, że to mniej więcej 8 lat temu w pierwszej audycji Co za Historia był pan profesor moim gościem. No mówiliśmy wtedy trochę o innych aspektach i trochę o innym czasie, ale dziś troszeczkę cofniemy się w przeszłość, czyli spojrzymy na ten wiek XIX i na pewną ważną moim zdaniem epokę, w której kształtuje się coś, co potem w roku 1918 jest pewnym punktem startu do tego myślenia o II Rzeczypospolitej, czyli do tego, jaką mozaiką religijną, ale też właśnie etniczną i narodową jest ta wspólnota, która będzie tworzyła II Rzeczypospolitą. To zacznijmy w takim razie od tego, co było trudne w tej książce, bo jak rozumiem, paradoksalnie te statystyki religijne zostały jakby pozostawione nam dość dobrze, bo to jest coś, co interesowało władze rosyjskie, które panowały nad Królestwem Polskim. Czy za tym można mówić, że łatwo jest odpowiedzieć na pytanie, kim byli ci prawosławni, kim byli ci protestanci, czy kim byli ci katolicy, którzy w tej statystyce występują? Panie profesorze.
To nie zawsze tak do końca jest pewne. Przy na przykład ustalaniu liczebności prawosławnych nigdy nie mamy do końca pewności, czy w tej statystyce jest umieszczone też i wojsko rosyjskie, które przebywa na terenie Królestwa Polskiego, czy byli w większości prawosławni, czy nie. To już jest jeden taki problem. Poza tym, jeżeli się bierze pod uwagę kwestie wyznaniowo-etniczne, no to posługiwanie się, bo tam było to kryterium posługiwania się językiem, no czasami były osoby dwujęzyczne, o niewykształconym poczuciu swojej tożsamości narodowej. Dla nich ważniejsza była przynależność religijna niż narodowa, więc pozornie to wszystko jest dość proste, ale czasami mamy pewne kłopoty. Też jeżeli patrzymy na spisy ludności żydowskiej w XIX wieku. No i mamy taki gwałtowny przyrost ludności żydowskiej w ciągu XIX wieku, ale niektórzy historycy zwracają uwagę na to, na liczne relacje o tym, że przy pierwszych spisach ludność żydowska po prostu się chowała. Nie chciała się spisać. Dopiero potem, jak wprowadzono...
Czyli mamy zjawisko statystyczne, a nie zjawisko realne?
Tak, mamy statystyczne. I potem dopiero, jak były pewne konsekwencje tego, że się nie dawali spisać, no to zaczęli być spisywani. Wtedy wyszło, że ich jest znacznie więcej niż było przed.
Choć z całą pewnością lata po 1905 roku oraz wcześniejsze okresy pogromów w centralnych guberniach były tym momentem, kiedy następuje ten napływ, który jest historycznie odnotowywany.
Tak, tak, tak. No to jest napływ tych Litwaków, ale też ich liczebność jest podawana w bardzo różnym stopniu, od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców, także...
Czasami pamiętnikarstwo i właśnie takie zapamiętane rzeczy są mało precyzyjne, bo czasami mają zwyczaj zwielokrotniać efekt, który tylko jedynie tak zauważano.
Tak, tak, tak.
No dobrze, ale to panowie, to w takim razie jeszcze wróćmy do tego, do tej epoki, bo to jest też dla mnie ciekawe. Znaczy, na ile to rzeczywiście jest tak, jak pan profesor Stegner zauważył, że mamy do czynienia z sytuacją taką, w której ta przynależność religijna w tym XIX wieku jest znacznie silniejsza niż wszystkie inne elementy, które często z nią wiążemy, czyli takie jak właśnie poczucie etnosu, czyli używanie tego języka, przynależność do jakiejś kultury, a już nie mówiąc o tym, o deklaracjach narodowych, czyli takim przeświadczeniu, że się do jakiejś wspólnoty należy. Rozumiem, że w toku tego XIX wieku mamy pewien proces, w którym te rzeczy zaczynają się ze sobą jakoś łączyć.
XIX wiek jest okresem kształtowania się polskiej świadomości narodowej. Element religijny miał tutaj bardzo ważny, był ważnym elementem kształtowania się świadomości narodowej, zwłaszcza katolików. I tutaj jako Polaków ten stereotyp Polak-katolik związany z sytuacją rozbiorczą jeszcze wzmacniał ten element religijny w kształtowaniu się polskiej świadomości narodowej.
Czyli pojawienie się zaborcy, który jest rosyjskojęzyczny i prawosławny, bardzo silnie wpływa na to, że mówimy sobie, jeśli my jesteśmy katolikami i używamy innego języka, to oznacza, że musimy powiedzieć, kim jesteśmy.
Tak, ta identyfikacja bardzo mocno wiązała się właśnie z, nie tylko powiedziałbym z tym aspektem religijnym, ale historią, która poprzedziła rozbiory, prawda, potop szwedzki, później rozbiory, za którymi stały państwa, których monarchowie wyznawali prawosławie, protestantyzm. Tutaj inaczej wyglądało to w przypadku Austrii.
Choć z tego, co rozumiem, to raczej można powiedzieć, że monarchowie z epoki rozbiorów, jeśli chodzi o Austrię, wyznawali przede wszystkim etatyzm i takie, bym powiedział, państwowe przeświadczenie. Religia okres, była wtórna.
Okres józefinizmu. Państwo miało dominować nad sprawami religijnymi. Kościół miał być takim żandarmem, miał dyscyplinować społeczeństwo. Także miał spełniać tutaj rolę dyscyplinując.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy o tym punkcie wyjścia, bo on mnie bardzo interesuje. Ja zawsze mam takie przeświadczenie, że my nie doceniamy troszeczkę tego krótkiego okresu księstwa warszawskiego w kształtowaniu się tego, co nazwiemy potem po roku 1918 polskością, czy też narodem polskim, czyli mówiąc najkrócej, jest jakąś taką fazą przejściową pomiędzy tą Rzeczypospolitą, a tym wszystkim, co będzie tą walką o polskość w XIX wieku i potem tym wyjściem na światło dzienne w 1918 roku. Czy ten punkt wyjścia ma jakieś znaczenie, czyli to, że jesteśmy po tej epoce napoleońskiej, po tym doświadczeniu kampanii wschodniej, czyli tej wyprawy na Moskwę nieudanej, tego wszystkiego, co się wtedy zdarzyło. No i jesteśmy w tym nowym państwie, które powstaje z pewnymi nadziejami, że zachowa szeroką autonomię, że będziemy mieli dobrego cara, który będzie równocześnie dobrym królem dla Polaków. No i jest ta wspólnota wielu etnosów, wielu religii, która próbuje się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć.
Ten 1815 rok i utworzenie Królestwa Polskiego przez te polskie siły polityczne przyjęty został bardzo pozytywnie. Aleksander I, który zachował się w ten sposób taki dość lojalny wobec wojska polskiego, które było przy Napoleonie, przyjął z powrotem tych dowódców, uhonorował ich, niektórzy z nich obejmowali funkcje w tworzącym się wojsku. I Aleksander I cieszył się wielkim takim, można by powiedzieć, uznaniem. Jak przyjeżdżał do Warszawy, były wielkie powitania, fety. Jak zmarł, to w Warszawie urządzono obchód żałobny ku czci Aleksandra I. No i poza tym to był władca, który, jakby to powiedzieć, niespecjalnie wtrącał się za bardzo w sprawy Królestwa Polskiego. Zostawił to swojemu bratu. Także tu jest ten punkt wyjścia. Poza tym mamy w tym Królestwie Polskim po 1815 roku taki proces odradzania się gospodarczego. Bo wojny napoleońskie wprowadziły bardzo duży chaos na terenie tych ziem, na których się toczyły. I ten 1815-30 to jest okres takiej prosperity gospodarczej Królestwa Polskiego. No i w tym okresie też mamy do czynienia, że władze nad sprawami religijnymi sprawują osoby o poglądach takich, można by powiedzieć, postępowych, oświeceniowych jeszcze z tego ducha. No więc tutaj uregulowanych będzie szereg kwestii dotyczących nie tylko Kościoła katolickiego, ale także i kwestii związanych z innymi wyznaniami. Sprawy jakieś polityczne, statusu prawnego, unormowania ich sytuacji, bo to wszystko było do tej pory dość zmienne. Także tutaj mamy ten początek dosyć taki, można by powiedzieć,
dobry. Ale
czy to
jest też okres ze względu na prosperity, na przykład napływu mieszczan pochodzenia niemieckiego, tak. A co za tym idzie Luteran do polskich miast?
Też, bo to już się zapoczątkowane zostało za czasów Stanisława Augusta. No, ale na najszerszą skalę było właśnie w czasach Królestwa Kongresowego. Nie tylko mieszczan zapraszano. Także i chłopów, bo było to osadnictwo niemieckie na ziemiach Polski, czyli część z nich osiedlała się na wsi, tworząc takie kolonie niemieckie. Część z nich była osadnikami przemysłowymi i tworzyli takie osady przemysłowe, jak na przykład Aleksandrów. Nazwa od Aleksandra I wzięta. Część zakładali fabryki, między innymi cały Okręg Łódzki był przez nich stworzony, a część z nich przyjeżdżała do większych miast, jak na przykład w Warszawie, w rozproszeniu się znajdowali, no i ci potem w znacznej mierze ulegali procesowi polonizacji.
Gdy patrzymy na te zjawiska religijne, to oznacza wtedy pewne nieprzekraczalne granice pomiędzy religiami? Na ile to jest tak, że ta przynależność religijna była wtedy taką granicą, której się nie przekraczało? Czy to poprzez decyzje samych osób zainteresowanych, ale też i poprzez małżeństwa i różnego rodzaju związki, które, no jakby to powiedzieć, zaburzały ten podział? Panowie?
Tutaj to nie zależy w jakich sferach. W sferach wyższych mamy do czynienia bardzo często z małżeństwami na przykład katolicko-ewangelickimi i to nawet jest zgodnie z tą zasadą, że czasami nawet są dwa śluby, jeden w kościele ewangelickim, drugi w katolickim. Jest ta zasada, że synowie wierze ojca będą wychowywani, córki wierze matki i z takich polsko-żydowskich to już jest trochę mniej, bo wiąże się z tym, że ci z tego judaizmu przechodzą na inne wyznania i wtedy mamy te łączone małżeństwa mieszane. Są też ci, pojawiają się tacy, którzy ze względów rozwodowych zmieniają wyznanie. No i tutaj słynny przypadek marszałka Józefa Piłsudskiego, który chciał się ożenić z rozwódką. Więc tu te granice nie były nieprzekraczalne między wyznaniami chrześcijańskimi, natomiast były bardzo wyraźne granice między judaizmem a wyznaniami chrześcijańskimi.
No tak, ale to teraz zadam to pytanie. Na ile to jest tak, że w toku tego XIX wieku my na przykład mamy taki proces asymilacji Żydów, trochę podobnie jak patrzymy na Niemcy ówczesne, że tą religią często wybieraną przez byłych członków wspólnoty judaistycznej jest protestantyzm. Czy to jest też taki proces, który dotyczy Polski, że ta modernizacja, przechodzenie pierw do różnego rodzaju grup reformowanych, a potem z kolei właśnie ewentualne wybieranie protestantyzmu jest jakąś drogą asymilacji Żydów na terenach Królestwa Polskiego?
Jest, to nawet zauważalne, bo mamy przecież życiorysy wielkich
łódzkich przemysłowców.
Łódzkich przemysłowców, ale przede wszystkim przemysłowców taki typu o zasięgu europejskim, jak Cronenberg czy Bloch. Cronenberg zmienił wyznanie na ewangelicko reformowane. Bloch najpierw na ewangelickie, potem na katolickie. Protestantyzm nawet prowadził taką misję wśród Żydów. Była misja anglikańska w Polsce. Wśród Żydów, żeby ich przyciągnąć do wyznań chrześcijańskich. Ale to były głównie osoby ze sfer wyższych, z inteligencji, z burżuazji, głównie w Warszawie i w innych trochę mniej, innych miejscowościach mniej. Protestantyzm wydawał się dla nich taki mniej obcy, bardziej zracjonalizowany, no i szczególnie dla tych, którzy byli wyznawcami tej reformowanego judaizmu, który narodził się w Niemczech, a tutaj w Polsce też miał wśród inteligencji swoich przedstawicieli. No i wtedy pojawili się tak zwani Polacy wyznania mojżeszowego, którzy uważali się jednocześnie za Żydów w sensie wyznaniowym, a Polaków w sensie narodowym, którzy potem z reguły bardzo szybko przechodzili na wyznania protestanckie, głównie kalwinizm, ale także i luteranizm. Także to był taki ich proces, z tym, że liczba tych zasymilowanych, no, zmieniających wyznania, jakaś zawrotna nie była.
Czyli był to proces raczej zauważany społecznie niż proces zauważany statystycznie?
Tak, bo tutaj często mówi się o tym, że statystyki nie były zbyt wysokie. Na przykład na katolicyzm w XIX wieku Królestwie Polski miało przejść pod koniec XIX wieku 12 tysięcy, znaczy ogólnie 12 tysięcy Żydów. A jest to kropla morzu, jeżeli zobaczymy, ilu Żydów było w Królestwie Polskim. Natomiast mamy jakby drugą sferę pisania o tym. Kiedy mówi się, że neofita może być ukrytym wrogiem społeczeństwa polskiego, konserwatywnego czy tradycyjnego, katolickiego, wtedy liczba Żydów, czy obraz neofity urasta do jakiejś skali niebotycznej, prawda? Chociaż sama liczba jest tutaj niewielka. To, co mówi tutaj profesor Stegner, też o tych, też jest to zauważalne, jeśli chodzi o neofityzm, przechodzenie na protestantyzm. Tutaj oczywiście Żydów było więcej, chociaż jeśli chodzi o cały XIX wiek w Królestwie Polskim, to w okresie tak zwanym konstytucyjnym Królestwa Polskiego do 30 roku była widoczna większa liczba neofitów przechodzących na katolicyzm. Niektórzy historycy tłumaczą to prerogatywami, jakim cieszył się Kościół katolicki.
A czy nie była to jakaś pamięć o frankistach i o tym procesie XVIII-wiecznym?
Sądzę, że nie, bo on był stygmatyzowany tak po jednej, jak po drugiej stronie. Frankizm dla Żydów był symbolem właśnie odszczepieństwa, natomiast dla katolików symbolem fałszywego przyjmowania.
Choć pewnym paradoksem jest to, że jak popatrzeć na losy frankistów, to w Królestwie Polskim jeszcze wciąż bardzo wielu spośród nich odgrywało pierwszoplanowe role.
No, tutaj zwracam uwagę na różne koneksje.
To było oczywiście trzecie pokolenie.
Tak.
No dobrze, ale to w takim razie mówimy o tym procesie, że on był, miał różną dynamikę, czyli to jest tak, na początku Żydzi przechodzą na katolicyzm, a potem pomału przechodzą na protestantyzm? To jest taka tendencja?
Nie, bo to jest kwestia, mamy 1862 rok, następuje równouprawnienie ludności żydowskiej i wówczas chrzest nie jest potrzebny, chociaż nie zawsze, ale generalnie przestaje być, tak jak powiedziano, wstępem do cywilizacji, chociaż dla wielu dalej jest takim biletem wstępu, żeby się w pełni w tym nowym społeczeństwie chrześcijańskim uprawomocnić, to ten chrzest był takim ważnym elementem, jakby pieczętującym proces asymilacji.
No dobrze, ale to żeśmy zaczęli trochę mówić o tych procesach politycznych, które w tym toku XIX wieku następują. Taką ważną cezurą jest no, oba powstania, bo one mają jakieś swoje konsekwencje polityczne dla Królestwa Polskiego. No i bardzo ważnym elementem jest rzeczywiście ten rok 1862. Ale, czyli rozumiem, że do tego czasu jedno z wyznań, czyli judaizm, jest rodzajem stanu. Tak to chyba trzeba powiedzieć? Czy ja...
No może nie, ma odrębne przepisy prawne.
Gdy tymczasem te pozostałe religie jednak znajdują się w jednym koszyku.
W jednym koszyku, tak.
Mamy tam zarówno szlachtę, która no oczywiście podlega mniejszym nieco hierarchicznym rygorom niż wreszcie państwa carów, tak. Ale jednak ta hierarchia funkcjonuje. No i mamy, jakby to powiedzieć, taką szeroką grupę inteligencko-urzędniczą, no i oczywiście miasto, które jest też odrębnym tworem politycznym.
Tak, jest taka różnica, ale jest szereg ustaw w dalszym ciągu, które dotyczą tylko ludności żydowskiej. Czyli Żydzi nie mogą na przykład podejmować niektórych zawodów, na przykład adwokata, czy tam gdzieś indziej. No, były przepisy, które regulowały, w jakim stroju mają chodzić. Co prawda nie przestrzegano, Żydzi je omijali bez przerwy. Także tutaj było. I dopiero reformy Wielopolskiego, może nie do końca we wszystkich dziedzinach, ale potem późniejsze, że praktycznie wprowadziły równouprawnienie ludności żydowskiej. No i ona mogła wtedy podejmować wszelkie działania w sferach gospodarczych, w sferach politycznych mniej, bo specjalnie się nie angażowali w te kwestie.
No a tu przypisywano im się angażowanie.
Przypisywano
w życie
im
polityczne,
tak.
Ale ja bym jeszcze jedną rzecz zwrócił uwagę. W 62 roku czy później niektórzy mówili, że te akty prawne, które wydane, mające na celu emancypację ludności żydowskiej pod względem prawnym, bo mówi się często, że oni zostali wyemancypowani de jure, ale często nie de facto, prawda? Bo w społeczeństwie istniały pewne takie niepisane niepisane.
Czyli nie prawo, a hałat tak, stanowił element jakby ten, który oddzielał dwie grupy społeczne.
Tak, także często właśnie nie język oddzielał, prawda, religia oddzielała dalej. To były te elementy. To, co łączyło, to język handlu, prawda? Bo to był ten element, który jakby łączył społeczeństwo chrześcijańskie z żydowskim. Wymiana handlowa. Natomiast poza wymianą handlową tak naprawdę nie było tych styczności. Ktoś badając właśnie język, który łączył Żydów i chrześcijan, to był element języka związanego z działalnością gospodarczą, handlową. Inne elementy, religia, kultura, bo już nie.
No dobrze, ale to w takim razie przejdźmy do innych styków pomiędzy religiami i społecznościami. To jednak chcę popatrzeć, a jak wyglądała sytuacja osób prawosławnych? Czyli mówiąc najkrócej, to była zawsze premia w domyśle za to, że jesteś Rosjaninem? Czy to jest sytuacja, no, która rzeczywiście była określana no właśnie poprzez tę hierarchię pokazującą, kto rządzi w Królestwie Polskim?
Na początku to tych prawosławnych w Królestwie Polskim było bardzo mało. Prawosławnych Rosjan to też do 30 roku to można...
Książę Konstanty
jego. Natomiast byli prawosławni Grecy, którzy tu przyjeżdżali do miast, osiedlali się, handlowali głównie winem. No i oni tworzyli pierwsze zalążki takich parafii prawosławnych. Dopiero na szerszą skalę Rosjanie pojawili się po 1830 roku. No i wtedy zaczęło się już takie podkreślanie znaczenia prawosławia na tych terenach. Czyli powstała w Warszawie duża cerkiew na ulicy Długiej. Może nie powstała, tylko została, kościół został przemieniony na cerkiew. Ale jeszcze w dalszym ciągu wyznanie rzymskokatolickie miało to pierwszeństwo na ziemiach Królestwa Polskiego. Sytuacja zmieniła się po 1863 roku, kiedy mamy napływ bardzo duży urzędników rosyjskich na ziemię polskie. Mamy dużą liczbę żołnierzy na ziemiach Polski. No i wtedy prawosławie uzyskuje ten status religii podstawowej, wyznania podstawowego. Czyli na przykład nie jest możliwe przejście z prawosławia na inne wyznanie. Jeżeli ślub mieszany, no to małżeństwo mieszane, no to ślub w cerkwi i dzieci powinny być wychowywane w prawosławie.
Czyli mówiąc najkrócej, prawosławie zyskuje te prawa, które ma w Imperium Rosyjskim.
Ma Imperium Rosyjskim. I jeszcze na dodatek rządzący królestwem chcą koniecznie podkreślić rosyjski charakter tych ziem. W związku z tym na centralnych placach różnych miast gubernialnych buduje się cerkwie. Nawet to jest wyraźnie powiedziane, jak budują cerkiew na Pradze, to naprzeciwko dworca obecnie Wileńskiego, przedtem Petersburskiego, żeby Rosjanin, jak wysiada w Warszawie z pociągu, zobaczył, że cerkiew jest. I że jest jak u siebie w domu, bo tu jest ta cerkiew. I tam jeszcze wyraźnie podkreślano, że cerkiew prawosławna to wyznacza granice Imperium Rosyjskiego. Więc pod tym względem oni byli...
Ale czy to był wniosek, który wyniknął z powstania styczniowego i tego doświadczenia? Czy to jest tak, że też mamy jakieś procesy, które w całym imperium następują i ten nurt styku pomiędzy rosyjskością a prawosławiem staje się tak silny w tej drugiej połowie XIX wieku?
To jest jedno i drugie. Bo z jednej strony mamy ten podkreślanie, że to jest rosyjskie i pokazanie Polakom, gdzie ich miejsce, no czyli kościół rzymskokatolicki nie mógł być wyższy od prawosławnego, nawet w sensie dosłownym budynku, a z drugiej strony w polityce rosyjskiej mamy takie po śmierci Aleksandra II takie natężenie tendencji takich narodowych, religijnych, prawosławnych i to w stosunku do różnych mniejszości, no bo nawet wtedy nawet Niemcy i Flandcy zaczynają odczuwać presję ze strony rosyjskiej.
No, nawet
rosyjskiej.
Odczuwają je przedstawiciele kościołów ortodoksyjnych, tak jak to jest w Gruzji czy tak. W Armenii, gdzie podporządkowane terytoria Imperium Rosyjskiemu następuje wyraźna przewaga kościoła moskiewskiego nad tymi miejscowymi kościołami.
Tutaj a propos jeszcze prawosławia w Królestwie Polskim, trzeba dodać, że w 1875 roku liczebność jego powiększyła się o kasatę Unii w Królestwie. To wcześniej się odbyło w 1939 roku już w ramach Imperium Rosyjskiego. Także tutaj oni też zyskali, powiedzmy w cudzysłowie, bo wiele było tak zwanych opornych, którzy choć formalnie byli jako prawosławni, to jednak władze miały z nimi tutaj przez cały czas kłopot. W 1905 roku po układzie tolerancyjnym oni nie mogli wrócić do kościoła unickiego, bo takiego kościoła nie reaktywowano.
No dobrze, ale to w takim razie to jest ciekawy wątek. Jak patrzymy na tę dynamikę, to jest też ważny klucz do tego, że pojawia się ta grupa unitów, która jest niezadowolona ze swojego statusu religijnego i zaczyna szukać, no na przykład swojej identyfikacji narodowej czy etnicznej, na przykład rodzi się, nie wiem, ukraińskość w cudzysłowie, rusińskość?
Bardziej wśród tych części Polaków, tych części unitów, u części budzi się polskość.
Aha.
I ponieważ nie mają możliwości przejścia do grekokatolików, przechodzą do kościoła rzymskokatolickiego i to czasami tak manifestacyjnie. Cała parafia przechodzi na rzymskokatolicy, zostaje pop z rodziną. I opowieści o tym, że teraz nie ma już rosyjskiej wiary, będzie polska wiara, czyli ta katolicka. Poza tym takie opowieści, że i car sam przejdzie na rzymski katolicyzm, więc takie różne nastroje są w tym 905 roku propolskie wśród tej ludności. Natomiast część zostaje w tej kategorii rusińskiej i jeszcze, to szczególnie na Chełmszczyźnie, ale jeszcze jakichś takich wyraźnych oznak ukraińskości, tak jak to ma miejsce w Galicji Wschodniej, to jeszcze tutaj nie obserwujemy.
Bo tam kościół funkcjonował, tak. Grecko-katolicki, prawda, Unia, dlatego, jeśli chodzi o Galicję, dlatego tam te tendencje związane z tą świadomością ukraińską mogły postępować. Natomiast tak jak tutaj powiedział profesor Stegner, w kwestii polskim były te tendencje propolskie.
Gdy patrzymy na ten obraz tej dynamiki, no to już żeśmy zarysowali, że nagle mamy tak 1830-31, 1862-63 i te 1905 jest tak. Tą kolejną cezurą, która nam się zarysowała. Czy jeśli mielibyśmy popatrzeć na ten obraz lat 1905, 1914 czy też 15, czyli do momentu obecności wojsk rosyjskich w dużej części Królestwa Polskiego, to jest taki obraz, który jest wyraźnie dynamiczny? Czy to jest już tak, że właśnie każda z tych cezur tworzy nową mozaikę, która jest statyczna w tym okresie funkcjonowania? Na przykład właśnie w tym ostatnim okresie, gdzie jakby kluczem jest jedynie obecność armii rosyjskiej i właśnie urzędników carskich, którzy znikają w tym 1915 roku?
Myślę, że sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo jednak po 1905 roku są te rozporządzenia związane z możliwością tworzenia różnych stowarzyszeń. Przecież mnóstwo rzeczy powstaje, społeczeństwo się aktywizuje społecznie, politycznie, prawda? W Rosji powstaje przedstawicielstwo, Duma Państwowa, prawda? Także tutaj...
Ożywienie polityczne, ono wpływa na rzeczywiście tak, żebym powiedział, ożywienie religijne?
Poniekąd tak. Trudno tutaj uznać, bo nawet religia jest wykorzystywana dla celów politycznych. To nawet w tym kierunku możemy tutaj dostrzegać, że religia jest elementem bardzo pomocnym, wykorzystywanym po jednej i po drugiej stronie, prawda? Nawet lewica odwołuje się do wartości religijnych. Tutaj pracę profesora Chwalby, który pisał, właśnie poświęcił pracę dotyczące sakrum w rewolucji wykorzystywane, prawda, po prawej, po lewej. Także chociażby w tym aspekcie jest to bardzo żywe.
A jak patrzymy na te prawosławie jako klucz do rządzenia, mówiliśmy o tym wydarzeniach po śmierci cara Aleksandra II, lojalność poprzez prawosławie, oficer, który chce zostać wyższym oficerem, przechodzi na prawosławie, bo taka jest droga kariery?
To jest... Niekoniecznie. To zależało od... W Królestwie Polskim to tego przestrzegano. Ale już na terenie cesarstwa wiele osób wyznania katolickiego, protestanckiego, ci nie mieli żadnych problemów, obejmowało funkcje w administracji rosyjskiej, w armii. No przecież generał gubernatorzy, tacy jak namiestnik Berg najpierw, potem Kocebułę, potem Skałon, to byli luteranie. Tam byli przedstawiciele tej społeczności Niemców bałtyckich, którzy wspierali od czasów Piotra I wyraźnie władze rosyjskie. Także tutaj no, jest ten
ale
element.
Czy to się przenosiło na spojrzenie na protestantyzm, na przykład ten rodzimy w Królestwie Polskim?
Na szczęście na czele tych konsystorzy, czyli instytucji zarządzającej niejako kościołami, po 64 roku stali rosyjscy generałowie wyznania ewangelickiego wywodzący się z Inflat. No i oni byli na tyle, jakby można powiedzieć, kulturalni, że nie wtrącali się specjalnie we wewnętrzne sprawy kościoła. Dbali o to, żeby był tutaj spokój, ale to... No, i nawet nie przeciwdziałali takim procesom polonizacyjnym w kościele, no bo przecież car w 1904 roku przyznającego się do polskości księdza Juliusza Burszego mianował generalnym superintendentem, czyli zwierzchnikiem kościoła w sferze duchowej na to stanowisko. Więc tutaj jakby to można powiedzieć, z jednej strony było to takie, no ta opieka jakaś no trochę była źle widziana, ale z drugiej strony nie byli to, jakby to powiedzieć, tępi urzędnicy rosyjscy, którzy patrzyli tylko przez pryzmat prawosławia, ale tutaj dawali możliwości też i działania, też i protestantów.
No dobrze, ale to w takim razie na sam koniec wróćmy do tych katolików. Na ile to jest tak, że to przechodzenie od religii panującej do, no trochę powiedziałem w cudzysłowie, oblężonej twierdzy jest pewnym procesem tej obecności katolicyzmu w Królestwie Polskim w XIX wieku i na początku XX.
Znaczy, no katolicyzm był religią większościową, jeżeli chodzi o liczebność, prawda? Tutaj nikt nie kwestionował katolickości Polaków. Tutaj było Polaków pod koniec XIX wieku, Polaków katolików 75%. Największą mniejszością niechrześcijańską byli Żydzi, później protestanci prawosławni, prawda? Także tutaj nie było takiej sytuacji, że ktoś zakwestionował katolicyzm.
To prawda, ale ten katolicyzm był pewnego rodzaju sztandarem i szyldem w miarę jak różnego rodzaju wydarzenia polityczne następowały. No przypomnijmy lata poprzedzające powstanie styczniowe, prawda? Kościół odgrywa pierwszoplanową rolę i katolicyzm w tym kształtowaniu pewnego nastroju społecznego.
Ja powiem tak, to było zawsze. W powstaniu listopadowym też. Tylko jeżeli patrzymy przez pryzmat postaw hierarchów, to nam się może to wydawać, że było trochę inaczej. Inna była postawa na przykład niższego duchowieństwa. Duchowieństwo w pierwszej połowie XIX wieku, mam na myśli biskupów, no oni się dystansowali od walki narodowo-wyzwoleńczej. Natomiast z biegiem czasu musieli jakby popłynąć
z głównym nurtem.
Głównym nurtem, prawda? Nie wszyscy tak czynili, bo nasz Wincenty Hościak-Popiel, arcybiskup warszawski, czy nawet Feliński, prawda? Również tutaj stawiał wyraźne, mówił wyraźnie, że walka zbrojna, czy używanie sił przez władze carskie nie wchodzi w rachubę, prawda? Ale generalnie pod koniec XIX wieku musieli popłynąć nawet hierarchowie z tym głównym nurtem.
Ale czy to dlatego, że mieli poczucie, że katolicyzm jest spychany, czy też, że polskość jest spychana na margines?
Jedno i drugie. Hierarchowie najpierw, że katolicyzm. Może na drugim miejscu sytuowali polskość, prawda? Inaczej to wyglądało, jeśli chodzi o niższe duchowieństwo. Tutaj oni nieraz bardziej stawiali bycie Polakiem, patriotyzm, kładąc na drugie miejsce wymogi religii katolickiej.
No dobrze, ale to w takim razie był to wynik tego, od czego żeśmy zaczęli, czyli tego, że zaborca jest określonej innej religii?
Też, oczywiście. To tutaj był element ważny, istotny.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli mielibyśmy powiedzieć, że w toku XIX wieku następowały różnego rodzaju procesy, które żeśmy próbowali tutaj zarysować. I potem jest rok 1918 i jest ta mozaika narodowościowa tego Królestwa Polskiego, który stanowi, no co by nie powiedzieć, ale rdzeń tej nowej odradzającej się Polski. To podstawowe miejsce, w którym ta Polska się rodzi, to ta mozaika religijna, którą pozostawił ten XIX wiek, jest kluczowa dla tego kształtu tej nowej Rzeczypospolitej?
Tutaj ta mozaika się trochę zmienia, bo trzeba pamiętać, że prawosławnych
ubywa bardzo wyraźnie
na terenie Królestwa, no ale będziemy mieli prawosławnych na wschodnich rejonach II Rzeczypospolitej. Też i protestantów trochę zmieni się liczba. Także to jest jedno, ale ta mozaika zostaje. Ta mozaika zostaje, zostają różne związki religijne, różne kościoły i to wszystko oddziaływuje na stan państwa. I coraz bardziej mamy w dwudziestoleciu międzywojennym do czynienia z taką identyfikacją religijno-narodową. To będzie ten proces wśród Ukraińców. Szczególnie będzie to widoczne już w Galicji Wschodniej, bo to ukształtowane, ale potem będzie to widoczne na Wołyniu. Będzie ten proces widoczny w rzymskim katolicyzmie. W kościele protestanckim dojdzie do rozpadu. Tak, w kościele ewangelicko-augsburskim na część polską i na część niemiecką. Także te procesy narodowe będą oddziaływały też i na kwestie religijne. Poza tym w niektórych grupach będziemy mieli do czynienia z takimi areligijnymi ruchami, czyli na przykład takim areligijnym ruchem będzie w protestantyzmie ruch hitlerowski, który w stosunku do tego protestantyzmu zachowuje dystans, a czasami nawet prowadzi taką politykę nieprzyjazną. Więc tutaj też są tego typu kwestie.
No dobrze, ale to jeśli mielibyśmy spuentować ten proces stulecia rozwoju i kształtu, to możemy zaryzykować twierdzenie, że jeśli na początku religie są znacznie bardziej tym prywatnym aspektem życia ludzkiego, to pod koniec tego procesu, na początku Wielkiej Wojny, to jest już znacznie bardziej zalążek silnej identyfikacji narodowej.
Ja bym powiedział trochę inaczej w przypadku katolicyzm. Właśnie zwraca się uwagę, że w polskim katolicyzmie było mało indywidualizmu, a więcej wspólnotowości jako takiej. I to powodowało, że później mówiono o inteligencji dwudziestolecia międzywojennego, że ona religię traktuje instrumentalnie dla celów politycznych. No były te różne środowiska prądu katolickie, ale to były nieliczne, które próbowały w jakiś sposób uczynić z religii takie wewnętrzne religijne przeżycie, a nie to co charakteryzowało religijność tradycyjną, ludową, wspólnotową, masową, nierefleksyjną, taką bezrefleksyjną, jak się na to zwraca uwagę.
Ale czy to oznacza, że ta wspólnotowość katolicka, będąc tą wspólnotowością na przykład polskiej wsi na początku XIX wieku, z latami razem z tą wspólnotowością przenika z takiego prostego poczucia, że ci chłopi są naszymi parafianami, do takiego przekonania, że teraz oni są nie tylko katolikami, ale także Polakami.
Może w przekazie politycznym tak, ale generalnie to, co się działo w II Rzeczpospolitej, było kontynuacją religijności XIX wieku. I to, co się działo w XIX wieku, później w XX wieku, dwudziestolecia międzywojennym, wydaje mi się, było w przeważającej części kontynuacją tego, jeśli chodzi o taką tradycyjną religijność ludową.
Bardzo panowie dziękuję.
Dziękujemy.
Książka przede mną. Rzeczy, o których żeśmy nie powiedzieli w tej książce, z całą pewnością państwo znajdziecie, więc już zachęcamy do tego, żeby po nią sięgnąć. No na przykład na końcu jest rozdział o judaizmie, ale także potem o islamie. Tak. Więc mówiąc najkrócej, o czymś, żeśmy dzisiaj nie powiedzieli, więc jakby myślę, że to jest też wątek, których może niektórych, szczególnie tutaj, gdzie ta tradycja Tatarów polskich jest wciąż żywa, zainteresować. Bardzo jeszcze raz dziękuję panowie za przybycie do studia. Również, wszystkich zainteresowanych do książki państwa odwołuję. No i to tyle. Kończymy dzisiejszą audycję tuż przed północą. No myślę, że państwo pogodzicie się z naszą nową godziną audycji. Także do usłyszenia już za tydzień też o godzinie 11, ale wieczorem.